Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O przekroczenie konsumpcyjnego przeżywania świąt chrześcijańskich zaapelował Benedykt XVI. Zaczniemy od relacji z audiencji środowej i wizyty papieża u małych pacjentów w klinice Gemelli. Gościem magazynu będzie Anna Sułkowska. Porozmawiam z nią o chlubnej karcie, jaką Polacy od lat zapisują w Indiach w walce z trądem. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Liturgia Bożego Narodzenia to nie tylko wspominanie, lecz uobecnianie zbawczych wydarzeń, misterium. Aby to dostrzec, trzeba intensywnie przeżywać cały okres Bożego Narodzenia, który w sensie szerokim trwa aż do ofiarowania Pańskiego, powiedział Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Mówił w niej o miejscu trwających jeszcze świąt w całości dzieła zbawienia. 40-dniowy okres Bożego Narodzenia stanowi analogię do 50-dniowego okresu wielkanocnego. Noc Narodzenia jest ściśle związana z nocą paschalną. Już od narodzin Jezusa w Betlejem zaczyna się Jego ofiara. We wschodnich ikonach symbolizuje to żłóbek, który ma już postać grobu, zauważył Benedykt XVI.
Ojciec Święty przypomniał w dzisiejszej katechezie, że wcielenie Bożego Syna i związane z tym wydarzenia zbawcze znajdują swoje uobecnienie i aktualizację w życiu Kościoła poprzez celebracje liturgiczne. Boże Narodzenie i Wielkanoc, tajemnica wcielenia i zbawienia, podkreślił, jakkolwiek obchodzone w różnym czasie, stanowią dwa nierozłączne wydarzenia naszej wiary. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są ściśle związane z tajemnicą wcielenia. Boże Narodzenie to nie tylko wspomnienie, ale wielkie misterium. Nie tylko pamiątka, lecz prawdziwe uobecnienie Bożych tajemnic, które należy widzieć w zbawczej perspektywie. Rozważając tajemnicę wcielenia, prośmy Chrystusa, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, aby przeniknął nasze życie swoją obecnością i je przemienił.
Benedykt XVI zauważył, że wcielenie, przyjęcie przez Boga ludzkiego ciała, zmieniło też charakter samej liturgii. Już w Starym Testamencie w drodze do pełni wiary obecność i działanie Boga dokonywało się za pośrednictwem znaków, na przykład ognia. Jednakże wraz z wcieleniem dokonuje się przełom, radykalnie zmienia się porządek zbawczej komunikacji z Bogiem. Ciało staje się narzędziem zbawienia, zauważył papież.
Tak jak w przeszłości, święta Bożego Narodzenia urzekają bardziej niż inne wielkie święta kościelne. Urzekają, ponieważ wszyscy w jakimś sensie przeczuwają, że narodziny Jezusa mają coś wspólnego z najgłębszymi aspiracjami i pragnieniami człowieka. Konsumizm może oderwać nas od tej wewnętrznej tęsknoty. Ale jeśli w sercu pozostaje pragnienie przyjęcia tego dziecięcia, które przynosi nowość Boga, które przyszło, by dać nam życie w obfitości, światła bożonarodzeniowych dekoracji mogą stać się odbiciem owej światłości, która rozbłysnęła wraz z wcieleniem Boga.
Wśród wiernych przybyłych do auli Pawła VI nie zabrakło pielgrzymów z Polski.
Serdecznie witam Polaków. Przybył ich na pierwszą w nowym roku audiencję w patrzeniu Jezusa złożonego w żubku umiejemy dostrzec Jego obecność w Eucharystii. Przyjmujmy Go szczerym i otwartym sercem. Głośmy światu Jego Ewangelię, bądźmy Jego świadkami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI odwiedził po południu chore dzieci w rzymskiej klinice Gemelli. Spotkał się z małymi pacjentami cierpiącymi na rozszczep kręgosłupa, a także z maluchami na oddziale pediatrycznym. Zatrzymał się też przy inkubatorach, w których na oddziale neonatologii leczone są wcześniaki wymagające intensywnej terapii. Wizyta zbiegła się z uroczystością Objawienia Pańskiego. We Włoszech w noc ją poprzedzającą najmłodsi dostają prezenty. Papież wyznał dzieciom, że także on, na wzór trzech króli, przyniósł im podarki, by poprzez ten mały gest doświadczył jego bliskości i miłości w tym trudnym czasie choroby. Wizyta zakończyła się w przychodni Międzynarodowego Instytutu Naukowego Pawła VI, zajmującego się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem bezpłodności. Papież zaapelował tam o podejmowanie działań promujących odpowiedzialne rodzicielstwo, zachęcił też do rozwijania inicjatyw na rzecz życia.
Jai jaikar, balak Yesu ka jai jaikar.
Mało kto wie, że w Indiach pionierami rehabilitacji trędowatych byli Polacy. Werbista ojciec Marian Żelazek otworzył ośrodek w Puri. Drugi w stanie Chhattisgarh powstał dzięki staraniom palotyna księdza Adama Wiśniewskiego. Mimo że ich założyciele już nie żyją, centra działają nadal. W Indiach też nadal pomagają Polacy, a konkretnie dr Helena Pys, misjonarka z Instytutu kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadzi ośrodek Jivodaya. To centrum może działać także dzięki hojności naszych rodaków. A ze mną w studiu jest Anna Słukowska z sekretariatu misyjnego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy Polacy są wrażliwi na problem trądu trędowatych w Indiach?
Ja myślę, że Polacy w ogóle są wrażliwi na biedę drugiego człowieka, na doświadczenie, że ktoś cierpi, że jest w sytuacji, w której sam nie może sobie poradzić. Ośrodek Jivodaya, o którym pani wspomniała, powstał z pomocy Polonii. Tej Polonii, która sama przeszła przez ziemię nieludzką, przez Syberię, Kazachstan. Wiele dzieci osieroconych, idących za armią Andersa, trafiło do sierocińców właśnie w Indiach. I kiedy ci ludzie już jako dorośli znaleźli się w Australii, w Ameryce, w Kanadzie, chcieli pomagać Polsce, ponieważ w różnych względów nie było to możliwe, z wielkim entuzjazmem, mimo sami słabej swojej kondycji materialnej, odpowiedzieli na apel kapłana proszącego o pomoc dla ludzi trędowatych. Rzeczywiście ksiądz Wiśniewski rozpoczynał jakby od niczego. Postawili wraz z panią Barbarą Biurczyńską 3 namioty wojskowe, do których przywieźli dzieci, pierwsze dzieci ludzi trędowatych, dzieci zarażone trądem. Bo od początku ta idea pomocy trędowatym była też związana z tworzeniem takiego miejsca, gdzie te dzieci będą mogły wejść już w inną rzeczywistość niż ich rodzice, nie żyć w odrzuceniu, ale właśnie w czymś, co było ich własnym domem, co nazwali świtem życia.
Ponieważ... I 3 namioty, bo jeden dla dziewcząt, drugi dla chłopców, a trzeci, mimo że to jest kraj, gdzie najwięcej jest wyznawców hinduizmu, na kaplicę.
Ksiądz Wiśniewski pisał w tych listach, że bodaj na terenie 100 kilometrów jest to jedyne miejsce, gdzie jest przechowany Najświętszy Sakrament. Ci ludzie pojechali tam w imię Jezusa, chociaż choroba nie wybiera i tak samo chorują muzułmanie, buddyści i hinduiści, których w Indiach jest najwięcej, zatem także pośród chorych jest ich najwięcej. Ale ta pomoc, która dawana jest wszystkim, niezależnie od wyznania, niezależnie od kasty, niezależnie od stanu materialnego posiadania, jest dawana w imię Chrystusa i to ci, którzy przychodzą po dziś dzień do ośrodka, żeby tę pomoc otrzymać, wiedzą.
Ten ośrodek w ciągu lat bardzo się zmienił, po namiotach już nie ma śladu, ale zanim jeszcze powiem o tym, jaką pomoc dzisiaj pani dr Pys niesie, ofiaruje swoim podopiecznym, chciałam zapytać o to, co znaczy być człowiekiem trędowatym. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że co roku jest 250 000 nowych zachorowań. Kilka milionów trędowatych na świecie. 70% z nich żyje właśnie w Indiach.
Problem człowieka trędowatego, kiedyś w historii, znamy to z kart Biblii, jak i dzisiaj w Indiach, a sądzę, że nie tylko w Indiach, to problem pewnego archetypu myślenia, że jest w tym jakaś kara bogów, Boga i że człowiek musi to przyjąć. Jest to bardzo niezwykła choroba, ponieważ choroba, która nie zabija, a okalecza, daje stygmaty, jak mówimy, na lata i sprawia, że człowiek który jest nią dotknięty, zostaje także naznaczony społecznie. Tak rzeczywiście jest w Indiach. W wiosce, jeśli człowiek zachoruje na trąd, jeśli na jego rękach zobaczą plamy, jego palce zaczną się kurczyć, taki człowiek nie ma prawa do życia w tej wiosce. Jego rodzina musi mu powiedzieć: idź sobie, ponieważ także oni, jeśli tego nie zrobią, nie będą mieć dostępu do wspólnej studni, do wody, do życia społecznego. Dlatego ci ludzie w Indiach żyją na obrzeżach miast, utrzymując się głównie z żebrania. To jest, jak niektórzy z nich mówią, ich zawód. Wędrując od pociągu do pociągu, od straganu do straganu, coś dostają, jakąś jałmużnę, jakąś łaskę, ponieważ ci inni poprawiają swój byt, swoją karmę. Ale tak naprawdę tego problemu ze względów medycznych powinno czy mogłoby już nie być. Od czasów odkrycia antybiotyków, rozpoznania natury tej choroby, która jest chorobą przenoszoną przez bakterie, bardzo podobne do bakterii gruźlicy, jesteśmy w stanie tę chorobę leczyć. Dotąd nie odkryto szczepionki, dlatego nie możemy zapobiegać, możemy leczyć. I cały wysiłek, tak, naszego ośrodka, pani dr Pys, jak instytucji najrozmaitszych, podlegających Światowej Organizacji Zdrowia, idzie w kierunku tego, żeby ludzie chcieli przyjść się leczyć. Bo nie jest problemem wyleczenie konkretnego człowieka, jeśli on przyjdzie i jeśli regularnie według zaleceń te leki będzie brał. Natomiast przekonanie go do tego, żeby przyszedł, żeby powiedział: ja mam takie plamy, ja mam takie znaki, to rzeczywiście jest duży problem.
Czy ta świadomość się w ciągu lat zmieniła?
Odrobinę ta świadomość się zmienia. Zdarza się, że ktoś przychodzi dobrowolnie i mówi: zobacz, ja tutaj coś takiego mam. Że ktoś przyprowadza dziecko i mówi: byłem już u kilku lekarzy, ale jakiś wrzut, jakaś rana się nie goi na jego ciele i ktoś mi powiedział, że może powinienem przyjść do was. Większość pacjentów w naszym ośrodku to są ludzie biedni, którzy przychodzą tylko dlatego, że ten lekarz jest za darmo, że ten lekarz przyjmuje wszystkich. Czyli jakoś ten trąd jest wykrowany jakby przy okazji. Zresztą jest paradoksem, że ci, którzy mają już te zniekształcenia, którzy mają właśnie ręce pozbawione palców, ci najczęściej już innym nie zagrażają. Zaraźliwy trąd to jest inna postać, która ma też troszkę inny wygląd zewnętrzny i ci ludzie mogą żyć w społeczeństwie, ponieważ wygląda to bardzo podobnie jak rozmaite inne wysypki i jakby ten proces zarażania trwa, a cierpią właśnie ci, którzy są jakby już takim ostatnim ogniwem, którzy sami chorując innym de facto nie zrobiliby krzywdy.
Ośrodek Jivodaya jest ośrodkiem rehabilitacyjnym. Nie chodzi tutaj tylko o pomoc w odzyskaniu zdrowia. Ta rehabilitacja jest rozumiana bardzo szeroko.
Tak, od początku założyciele ośrodka skierowali swoją uwagę na dzieci. W koloniach, które odwiedzali, widzieli biegające, zdrowe, także pewnie czasem zarażone trądem dzieci. I mieli świadomość, że życie tych dzieci musi ulec jakiejś zmianie. Kluczem do tej zmiany jest edukacja. Jeśli dziecko nie skończy żadnej szkoły, to będzie w stanie dzielić tylko los rodziców. Jeśli przez wiele lat będzie mieszkać w wielkim zagęszczeniu ludzi chorych na trąd, oczywiście istnieje znacznie większe niebezpieczeństwo, że także samo się zarazi. Ponieważ zarażenie trądem to jest także problem odporności. Ci ludzie, którzy są niedożywieni od lat, ponieważ w ich diecie brakuje pewnych składników, poza ryżem, małą ilością warzyw, nie ma innych elementów do wytworzenia się odporności, szybciej takiej chorobie ulegają. Dlatego w ośrodku powstała szkoła. Szkoła, która jest właśnie takim rodzajem rehabilitacji przez edukację, żeby te dzieci zdobyły wykształcenie, zdobyły zawód, żeby przerwać ten zaklęty krąg trądu, choroby, żebrania, ale także, żeby były w stanie pomóc swoim rodzicom, żeby wróciły kiedyś do tych środowisk i przełamywały też te opory, te bariery, które są właśnie w życiu społecznym.
Czy ta edukacja oznacza, że jak skończą szkołę, wrócą do swoich rodzin, to są szanse na to, że dostaną także pracę?
To oczywiście jest sytuacja bardzo złożona. Większość naszych dzieci jest zdrowych, a nawet jeśli były zakażone trądem, wcześniej wykryta choroba nie pozostawiła na nich śladów. Zatem one mogą rzeczywiście w jakiś sposób wrócić do społeczeństwa. Oczywiście problem, jak to jest postrzegane w środowisku, jest ogromny. I na pewno wielu z nich boryka się z takimi doświadczeniami. Pamiętam taką młodą dziewczynę, piękną, która prowadzała nas po ośrodku ojca Mariana Żelazka, nie znalazła pracy na zewnątrz. Wróciła, żeby pracować, żeby pomagać innym. I ona wtedy powiedziała takie zdanie: my tu wszyscy jesteśmy dziećmi trędowatych. Wiele osób, które współpracuje z nami, pomaga w ośrodku Dziwodaja, to są już właśnie tacy synowie, córki ludzi trędowatych. Bardzo trudno te 20-30 lat temu było przebić się im w społeczeństwie. Dzisiaj troszkę chyba inaczej wygląda już ta sytuacja. Ci, którzy mogą sami pójść, zgłosić się na uniwersytet z dobrym świadectwem szkoły średniej, ci, którzy przychodzą szukać pracy w dużym mieście, często już nikt nie pyta, skąd pochodzisz, w jakiej dzielnicy mieszkasz. I oni też troszkę zaczynają zmieniać ten stereotyp myślenia. Także nasz ośrodek, który jest w terenie wiejskim, od 2 lat przyjmuje najlepszych uczniów z okolicy, ponieważ okazało się, że szkoła ma znacznie wyższy poziom niż szkoły publiczne w pobliżu. Zatem rodzice zaczęli dość chętnie przysyłać swoich synów do tej szkoły, ale ma to też taki wymiar integracyjny. Oni, jeśli się z kimś zaprzyjaźnią, przesiedzą te ostatnie lata nauki w jednej ławce, to nie będą już myśleć o tym, że z tym trędowatym nie można żyć, że nie można się dotykać, kolegować z kimś tylko dlatego, że jego ojciec ma znamiona na rękach czy na nogach.
Jak osoby, które chcą pomagać, zwracając się do skierowanego przez panią sekretariatu misyjnego, mogą pomóc no właśnie ludziom chorym, trędowatym, tym, którymi opiekuje się pani doktor Pys? To znaczy przychodzą, wpłacają jakieś pieniądze, jest adopcja serca, czy jest możliwość, no nie wiem, zrealizowania jakiegoś innego projektu? Jak to wygląda u was w praktyce?
Celem, dla którego został powołany sekretariat misyjny, jest przede wszystkim pomoc ośrodkowi, zarówno materialna, jak i moralna. To takie 2 podstawowe cele, jakimi się kierujemy. Zatem rzeczywiście taką formą pomocy jest wysłanie pieniędzy właśnie na to, żeby ta posługa medyczna, żeby ta szkoła mogła funkcjonować w taki sposób, że ci ludzie bezpośrednio za to nic nie muszą płacić.
Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał wspomóc ośrodek Dziwodaja w Indiach, chciał wspomóc pracę pani dr Heleny Pys, gdzie powinien się zwrócić, gdzie może uzyskać informacje?
Najłatwiej nas znaleźć chyba przez internet. To dzisiaj jest takie powszechne. Strona nazywa się www.dziwodaja.org. Piszemy to tak jeszcze po angielsku: J2EVODAYA. Ale można w wyszukiwalce napisać po prostu nazwisko Helena Pys i na pewno wówczas ta strona się znajdzie. Mieścimy się w Warszawie. Tam staramy się też organizować ten drugi wymiar. To, co powiedziałam, że też pomoc moralna dla ośrodka, dla tych ludzi trędowatych. Organizujemy raz w roku jakieś uroczystości związane z Dniem Chorego na Trąd. Staramy się zwiększać tą wiedzę o tym, że tacy ludzie na świecie istnieją, że potrzebują naszej pomocy. Podejmujemy różne pomysły, organizujemy jakieś akcje. W tej chwili 3 absolwentów ośrodka studiuje w Polsce z nadzieją, że oni wrócą ubogaceni tym doświadczeniem, które zyskają w Polsce i będą ośrodkowi też w jakiś sposób służyć.
Dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że naszym gościem była Anna Słukowska, odpowiedzialna za sekretariat misyjny Instytutu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I na tym kończymy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.